Dzisiaj chciałam wszystkim złożyć życzenia z powodu pamiątki narodzin Pana Jezusa. Co prawda kalendarzowo nie jest to ten czas, to jest wrzesień, koniec, przełom października, września, ale obchodząc i wspominając pamiątkę narodzin Pana Jezusa, wzbudza w nas to niesamowita wdzięczność, w naszych sercach jest wzbudzona, wzbudza w nas to wspomnienie, że to dokonało się tak naprawdę dla nas i niech ta wdzięczność pozostanie w tym czasie, kiedy będziemy spotykać się z rodziną, żeby nie zapomnieć jednej bardzo istotnej rzeczy, że celebrujemy urodziny Pana Jezusa. Że nie spotykamy się tylko i wyłącznie, aby spotkać się z rodziną i zjeść smacznego indyka czy rybę, ale spotykamy się dla Niego, z miłości dla Niego, aby mówić o Nim, aby świadczyć o Nim i w ten sposób pokazać, że cały czas żyje w naszym sercu. I jak to było z narodzeniem Pana Jezusa? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział od 26 wersetu. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret. Ktoś kiedyś powiedział, co może z takiego miasta dobrego wyjść? Ale wyszło. Do Marii, dziewczyny przyrzeczonej Józefowi. Przyrzeczona to jest tłumaczenie greckiego słowa, które oznacza zaręczona. Takie zaręczyny było prawnym zobowiązaniem do małżeństwa, bardzo wiążącym. Moi drodzy, niż współcześnie to widzimy. Rozwiązywał je tylko rozwód. Od obu stron wymagało się wstrzemięźliwości seksualnej. Zarówno przed zaręczeniem, jak i po nim niewierność po zaręczynach miała rangę cudzołóstwa i była karana śmiercią zgodnie z prawem, które Bóg nadał Izraelitom przez Mojżesza. Gdy Maria zaszła w ciążę, Józef jako człowiek prawy i wrażliwy zamierzał się z nią rozwieść bez rozgłosu. Lecz matka Maria Jezusa wyszła za Józefa, lecz zanim zamieszkali wspólnie, czytamy, okazało się, że ona jest w ciąży za sprawą Ducha Świętego. W Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale 18-21. Ale Józef nie chciał jej zniesławić. Więc pomyślał, że bez rozgłosu się z nią rozwiedzie. Kochał ją. Jako mężczyzna kobietę. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. Gdy Bóg objawił się Józefowi we śnie, powiedział o prawdziwym powodzie jej ciąży. Józef przyjął Marię za swoją żonę. Czytamy w 24 wersecie tego rozdziału. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. Ale nie współżył z nią jednak, aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Słowo aż podkreśla, że Maria pozostawała dziewicą do narodzin Jezusa. Później jednak Józef i Maria podjęli współżycie małżeńskie. Wiemy bowiem, że nasz Pan, Zbawiciel, miał braci i siostry. W pewny sposób wybór Marii wskazywał na to, że była obdarzona łaską przez Boga. Wyróżniała się spośród innych kobiet. Ale autorzy pism Nowego i Starego Testamentu nie nauczają ani nie sugerują, że należy ją czcić, modlić się do niej lub przyznawać jej szczególne tytuły. Ale Syn Boży jest tylko godny, aby być uwielbiony. Została wybrana, bo znalazła w oczach Boga łaskę, była wyjątkowa. Kobieta cichego, pokornego serca. Kobieta posłuszna Bogu, która zachowywała swoje serce czystym przed Bogiem. Znalazła łaskę, tak jak Noe, w oczach Boga. Jej pokorne, wierne Bogu sercu tak bardzo się podobało, że wybrał ją do tego ważnego zadania, aby z jej łona wyszedł Zbawiciel, świata Odkupiciel. Czytamy w drugim liście Tymoteusza, 2 rozdział, 21. Jeśli więc kto zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Błogosławieństwo Marii miało jej przynosić nie tylko wielką radość, ale wiemy, że doznała cierpienia i bólu, ponieważ jej syn urodził się, aby umrzeć. Czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdziale, 35 wersecie. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Jej syn miał być odrzucony przez wszystkich, uśmiercony, mimo że w niczym nie zawinił. Wyobraź sobie, jaki ból zniosła jego matka. Z jednej strony pełna radość, że Pan ją wybrał, z drugiej strony głęboki ból, że musi patrzeć na śmierć swojego syna. Jeśli na tym świecie żyjemy wedle swojego powołania, które jest w Jezusie Chrystusie, będziemy doświadczać tych dobrych chwil i trudnych chwil w naszym życiu. Błogosławieństw, ale i cierpień z powodu imienia Jezus. radości z wybawienia w Chrystusie, ale i smutku, że będziemy wiele razy niezrozumiani, odrzuceni, podeptani i rozczarowani. Prorocy od dawna zapowiadali przyjście Mesjasza, namaszczonego, wybranego Zbawiciela Chrystusa, że On będzie synem, potomkiem bogobojnego króla Dawida. Czytamy, że wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida oraz w księdze Michaasza, 5 rozdział, 1 werset. A ty, Betlejem, Efrat, zbyt małe, by zaliczyć się do znaczniejszych rodów Judy. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne sięgają dni pradawnych. A w Ewangelii Jana w 7 rozdziale możemy przytoczyć. Przecież samo Pismo stwierdza, że Chrystus będzie pochodzić z rodu Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym Dawid mieszkał. W Betlejem ludzkim, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnia wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Na Jezusie wypełniają się proroctwa Starego Testamentu. Urodzi się święte dziecko. Łukasz i Mateusz stwierdzają, że Jezus narodził się z dziewicy. Miała na imię Maria i była dziewicą, czytamy w Ewangelii Mateusza, 1 rozdział 21. Duch Święty miał w cudowny sposób działać w ciele Marii i spowodować poczęcie dziecka. W rezultacie Jezus miał być całkowicie święty, czysty, doskonały, całkowicie oddany Bożym celom. Przyszedł na świat niesplamiony grzechem, wolny od duchowego zepsucia, w odróżnieniu od innych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. To było poczęcie bez udziału ziemskiego ojca. Już prorok Izajasz zapowiedział, że dziewica urodzi syna i nada mu imię Immanuel, co po hebrajsku oznacza Bóg z nami. Proroctwo to miało miejsce 700 lat przed narodzinami Chrystusa. Słowo dziewica w hebrajskim tekście w Izajaszu 7 rozdziale 14 werset, moi drodzy, oznacza, moi drodzy, Alma. Czytamy, dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna poczcie urodzi syna i da mu na imię Immanuel. Oznacza ono młodą dziewczynę, zdolną do poczęcia, lecz przed swoim pierwszym stosunkiem małżeńskim. Znaczy to, że Izajasz w Starym Testamencie, Mateusz i Łukasz są zgodni, że od chwili poczęcia Jezusa do czasu narodzin Maria była dziewicą. Aby Jezus mógł zapłacić cenę za nas grzech i przywrócić nam utraconą relację z Bogiem, musiał być w pełni człowiekiem bez grzechu i w pełni Bogiem. Żeby był użyty przez Boga, potrzebuje zachować siebie czystym przed Bogiem. Dziewicze poczęcie spełnia trzy warunki. Jezus był człowiekiem w pełni przed narodzeniem z kobiety. Jezus był w pełni bez grzechu od narodzin poprzez poczęcie z Ducha Świętego. I Jezus mógł być w pełni Bogiem, gdyż Bóg był Jego Ojcem. Jezus poczuł się zatem w sposób nadnaturalny. Święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane, jest napisane, Synem Bożym. Zarówno jako Bóg, jak i człowiek może on być doskonałą ofiarą za grzechy każdej żywej osoby. I tak się stało. Maria całkowicie poddała się woli Boga, Jego pragnieniom, Bożym planom, opartym na Jego charakterze i zamysłach. Maria zaufała do końca Jego słowom. Przyjęła zarówno uznanie, jak i odrzucenie związane z urodzeniem Zbawiciela. Ponieważ doświadczała przykrych skutków swojej decyzji na skutek działania Ducha Świętego, jej ciało zaczęło zdradzać, że jest w ciąży przedmałżeńskiej. Możemy brać wzór z Marii, z jej czystości seksualnej, z jej miłości do Boga, wiary w Jego Słowo i bezwarunkowego posłuszeństwa wytycznym Ducha Świętego. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, 38 werset, Maria odpowiedziała: oto jestem, niech się stanie wedle Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Ona była błogosławiona, bo ona uwierzyła, że wypełni się słowo przekazane jej przez Pana. Maria modliła się: moja dusza wywyższa Pana, mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służebnicy. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Tymi słowami Maria sama przyznaje, że potrzebuje zbawienia. Jak każdy żyjący człowiek, ona również była grzesznikiem potrzebującym Chrystusa jako wybawcy. Ona nie była wolna od grzechu pierworodnego po upadku Adama i Ewy. Jest napisane w liście do Rzymian: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Modlitwa Marii to pieśń na chwałę Boga, znana obecnie jako Magnifikat, czyli wywyższa. Symeon powiedział do Matki Jezusa: Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Wychowując Jezusa, Matka Jezusa żyje w świadomości, że pewnego dnia może cierpieć z powodu Syna i tego, co się wydarzy. Kiedy narodził się nam Zbawiciel w Betlejem, sytuacja w Izraelu była bardzo trudna. Panował okrutny władca Herod. On nie był Żydem, ale został ustanowiony królem nad Judą przez Senat Rzymski. Był okrutnym człowiekiem, który był paranoikiem, nieprzewidywalny w swoich działaniach. Zamordował wielu członków własnej rodziny, włączając w tą żonę i trzech synów. Podczas swoich rządów jednak odbudował i naprawił wiele budowli historycznych i rozpoczął odbudowę świątyni w Jerozolimie. W tym czasie mędrcy przyszli, aby oddać Bogu chwałę. Byli członkami wysoko wykształconej klasy religijnej w rejonie Persji lub południowej Arabii, obecnie na terytorium Iranu. Mogli specjalizować się w naukach przyrodniczych, medycynie, astrologii, w dziedzinach, w których opierano się na przekonaniu, że położenie ciał niebieskich ma wpływ na życie człowieka. Ponieważ szukali króla Żydów, przybyli najpierw do żydowskiej stolicy Jerozolimy. Jezus miał wtedy więcej niż 40 dni, ale mniej niż 2 lata. Czytamy w Ewangelii Mateusza 2,16. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Mędrcy zauważyli wschód jego gwiazdy, która wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, czytamy, w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, 11 werset, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią i upadli przed nią w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby i złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A więc mędrcy nie przyszli w momencie, kiedy Jezus się urodził. Oni przyszli dopiero później. Złoto złożyli, które symbolizuje wiarę w Boga żywego, w ogniu wypróbowaną. On jest naszą wiarą. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jezus jest godny, aby cała ludzkość oddała mu chwałę, zarówno Żydzi, jak i poganie. Więc przyszli również mędrcy, ludzie wysokiego rodu. Dali mu kadzidło, co symbolizuje modlitwę i uwielbienia świętych, bo Słowo Boże niech mówi, niech wszelkie stworzenie odda chwałę Panu. Ale również dali mu mirrę, co oznacza namaszczenie na śmierć, co było znakiem, że Jezus się urodził po to, aby umrzeć. A więc mędrcy nie byli w czasie narodzenia Pana Jezusa. Bóg najpierw pokazał Jezusa pasterzom, prostym ludziom, którzy pasli owieczki na łąkach. Czytamy, w tym czasie w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Byli i anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Tam, gdzie zawsze jest Boża obecność, tam jest zawsze bojaźń dla imienia Pana. To nie byli ludzie z wysokich warstw społecznych. Wieści nie dotarły najpierw do ludzi z rodów królewskich, wykształconych, by mogli podejść do tej sprawy sceptycznie. A władze zaniepokoiłyby się o własne stanowisko. Jako zwykli ludzie, prości ludzie, pasterze, przyjęli nowinę, dobrą nowinę o Jezusie z takim entuzjazmem, z taką radością. Ich reakcja była prostolinijna. Oni po prostu poszli, aby znaleźć Jezusa i przekonać się o tym, co usłyszeli od anioła. A kiedy zobaczyli Jezusa, zaczęli o nim rozpowiadać wszystkim, bez żadnych zahamowań, bez żadnego wstydu, wahania. Świadczyli o Jezusie. Do Boga przychodzi się czystym sercem, w prostocie, w uniżeniu, bo taki jest nasz Bóg, cichego i pokornego serca. Anioł Pana im oznajmił, że dziś urodził się wam Zbawiciel. A zastępy wojsk anielskich wielbiły Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Ale potem były próby zabicia Jezusa. I to pokazuje nam tekst biblijny, że z Bogiem trzeba współpracować, tak jak było z Józefem i Marią. Opieka nad Jezusem Boga wymagała posłuszeństwa Jego wskazówkom, jeśli chodzi o Marię i Józefa, co oznaczało w gruncie rzeczy ucieczkę z kraju do Egiptu. Bóg pozwala, że mogą nas spotkać trudne do zrozumienia dla nas sytuację w życiu. Jezus, popatrzcie, był uchodźcą przez pierwsze kilka lat swojego życia na ziemi. Tymczasowym mieszkańcem w obcej ziemi. Bóg mógłby usunąć Heroda, ale on tego nie zrobił. Bo nasze myśli to nie myśli Boże i nasze drogi to nie drogi Boże. Bo myśli Boże i drogi Boże i plany są wyższe niż nasze. Dlatego rodzina Józefa zapewne miała trudne doświadczenia w Egipcie, w innych miejscach. Gdy jednak jedna trudna sytuacja się rozwiązuje, widzimy, że powstają nowe. Tak było w przypadku Jezusa. Co to oznacza, moi drodzy, że my zawsze potrzebujemy Bożej opieki? Dlatego psalmista mówi, oczy moje wznoszę do góry, skąd nadejdzie mi pomoc? Moja pomoc jest w imieniu Pana, który jest Bogiem nieba i ziemi. My zawsze potrzebujemy Bożej opieki i ochrony, bo wróg nieprzerwanie nas atakuje. I nie ma ucznia większego od mistrza. To, co przychodził mistrz, a przychodził już zaraz po narodzeniu, my będziemy również przychodzić. Jezus, czytamy, urodził się w Betlejem. To było strategiczne miejsce, około 8 kilometrów na południe od Jerozolimy. Tam paśli owce bez skazy, aby składać na ofiarę w świątyni w Jeruzalem. Zajmowano się hodowlą owiec. A co powiedział Jan o Jezusie? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To nie jest przypadek, że Jezus jako baranek urodził się w Betlejem. To był znak, że kiedyś stanie się ofiarą przebłagalną za grzechy ludzkości. Bóg wybrał miejsce, którego nikt by nie wybrał, żeby Jezus, Król Królów, Pan Panów się urodził. Nikt by o tym nie pomyślał. Wybrał Józefa stolarza i nastolatkę Marię na rodziców. Ludzie, którzy nie mieli znaczenia w świecie. Miejsce, gdzie urodził się Dawid i mieszkał, bo Jezus jest potomkiem Dawida. Może myślisz, że jesteś nikim w tym świecie. Ale w Bogu wszystko jest możliwe. Każdy z nas może być przez Boga wybrany do wielkich rzeczy, do wielkich zadań. Ale Pan oczekuje naszego posłuszeństwa. Może myślisz, że fizycznie nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zrobić, bo ogranicza cię choroba czy inne rzeczy. Ale Twoje modlitwy Bóg może użyć, żeby uczynić wielkie rzeczy. Nie patrz na siebie, na swój statut, na ziemi, ale patrz na Boga, który jest Twoim Ojcem, który jest sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. Bo psalmista mówi w Psalmie 113, któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię. On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja. Kładzie kres wojną po samej jej krańce, i łamie łuki i kruszy włócznie, tarcze pali w ogniu. Jesse nawet nie zawołał Dawida, kiedy pas owce, kiedy Samuel chciał go namaścić na króla. Ale Bóg miał inny plan. Może świat ciebie nie zauważa i nie docenia, ale kiedy twoje serce jest sercem Dawida, Kiedy masz serce dla Boga, On zawsze to serce dostrzeże. Jest napisane, urodzi ona syna i da mu na imię Jezus. Jezus to jest grecka forma hebrajskiego imienia Jozue, Jeszua, Pan, zbawia. Jako Zbawiciel Jezus wybawia swój lud z jego grzechów, buntu, występków przeciwko Bogu. Potępia grzech, łamie jego moc, gdy ofiaruje swoje bezgrzeszne życie, aby ponieść karę za nasze występki względem Boga. I ci, którzy przyjmują przebaczenie Boże i oddają swoje życie, są odmienieni duchowo przez moc Ducha Świętego, tego samego Ducha, który był sprawcą poczęcia Pana Jezusa i przyjścia na świat. Taki człowiek dostępuje ratunku, zbawienia, wolności od winy i jarzmy grzechu. Jezus urodził się po to, aby złamać to jarzmo i moc grzechu w naszym życiu. Przez to, że umarł za nas, urodził się, aby umrzeć. Czy to nie jest piękne? Powstańmy. Ojcze, my Ci dziękujemy za ten czas, kiedy wspominamy, ile rzeczy musiał przejść Józef i Matka Jezusa. W wielu rzeczach musiała się zaprzeć siebie samej, aby poddać się woli Ojca. Ile rzeczy musiał przejść Jezus, aby poddać się woli Ojca, która prowadziła do tego, że miał stać się barankiem przebłagalnym, danym na ofierze za nasze życie. Poproszę grupę uwielbiającą. Panie, w tym szczególnym czasie chcemy wyrazić Ci wdzięczność naszego serca za to, co się stało i uczynić siebie najważniejszym gościem przy stole. Uczcić Ciebie, Panie, że jesteś najbardziej godzien uwielbienia. I przede wszystkim Ty jesteś godny, aby Ciebie uwielbić. I niech teraz każdy z nas w swoim sercu zaśpiewa dla Niego, że On jest nasz Emanuel.